Dzień dobry, program realizuje Jarosław Gołofit, przed mikrofonem Agata Zalewska, a dziś przebiegniemy przez dekady lekkoatletyki. Porozmawiamy o tym, jak zmienił się świat biegaczy od klubowych treningów po masowe maratony uliczne.
Czas zuchwałych.
A naszym przewodnikiem będzie pięciokrotna mistrzyni Polski, trener lekkiej atletyki Barbara Pudło. Dzień dobry, pani Barbaro.
Dzień dobry.
Jak wyglądał typowy trening biegacza w latach 80. w porównaniu do tych dzisiejszych standardów? Bo pani wtedy zaczynała.
Tak, tak. Zaczynałam w 78 roku trenować. Jeszcze byłam w trzeciej klasie liceum. To było bardzo dawno, ale bardzo mile wspominam te czasy. Na początku było bardzo trudno mi się wgryźć w te treningi, w grupę, bo grupa była już zaawansowana, a ja w wieku lat 18 bardzo późno zaczęłam trenować. Jakoś tak mi się drogi rozchodziły. Zawsze lubiłam się męczyć. To dziwne, ale lubiłam. No i w końcu mój nauczyciel WF-u zaprowadził mnie do klubu sportowego Start, do trenera, bo wszystkie zawody szkolne wygrywałam. W Świdniku mieszkałam wtedy, w Świdnickie też zawody wszystkie wygrywałam, te miejskie. No i zaprowadził mnie wtedy do klubu i tam już zostałam na 11 lat. Znaczy teraz troszkę mam, ja jak biegam od 78 roku do dziś z przerwami kilkuletnimi. A to urodzenie dziecka, a to jakaś kontuzja, a to operacja i tak właśnie tak
no,
się to wszystko plecie.
Właściwie cały
ale
czas.
Ja prowadzę grupę biegową, no moją, taką prywatną, że tak ją nazwę, amatorów oczywiście. Takich mam zawodników od 20 do 50 roku życia.
No, ale właśnie chciałam powrócić do tego jednak pytanie, bo to mnie bardzo mnie to interesuje. Czy ten trening biegacza się zmienił?
No, na pewno się zmieniło wiele rzeczy. Po pierwsze, dostęp do fizjoterapii jest dla praktycznie każdego w tym momencie. Jak nie w klubach, to prywatnie można pójść sobie do fizjoterapeuty. Kiedyś tego w ogóle nie było.
Nie było i nawet nie było o tym mowy, że takie rzeczy są potrzebne.
To znaczy
pewnie.
Pod koniec lat 80. mieliśmy masażystę w klubie. Była taka wirówka tak zwana, gdzie się taka jak pralka, frania, tam wchodziło się, nóżki się wkładało, włączało się tą wirówkę. Była sauna w klubie. No był też masażysta. No ale to człowiek we własnym zakresie sam tak jakby do wanny wskoczył, troszkę nogi pomoczył. Nie było dostępu do suplementów diety, ani do leków takich, które wspomagają. Witamin praktycznie no, można było sobie kupić tak zwany, był kiedyś Wisolwit i Wibowit. To były takie witaminka C, jakieś tam, nie pamiętam już, jakieś tam witaminki były, ale nie było absolutnie dostępu do tego. Dopiero pod koniec lat 80. chyba to weszło, albo i później.
A jeżeli chodzi o samą technikę biegu, na którą dziś współcześnie bardzo zwraca się uwagę, już począwszy właśnie od tego, jak stawiamy stopę na podłożu, od układu ciała, od postawy naszej postury, potem już jest kolejnie idą dieta.
Tak, tak. Właśnie miałam
ja nie
jeszcze
wiem,
o tym
czy to
powiedzieć.
Kiedyś właśnie, czy to
nie,
jest...
nie, absolutnie. Oczywiście trenerzy zwracali uwagę na technikę, bo to jest podstawowa rzecz, bo mechanika ruchu jest bardzo ważna. To wiadomo, mieliśmy doskonałych trenerów, którzy też się uczyli. To wszystko ewoluuje. To jest coś nieprawdopodobnego. Lata 80., a teraz dostęp do dietetyka. Za przeproszeniem żarło się, co nam dali. I człowiek im więcej zjadł, to myślał, że będzie mocniejszy. Mówiło się, że w drzemie siła drzemie. Tak, takie rzeczy były.
Czyli rzeczywiście już tutaj teraz to jest zupełnie coś innego,
prawda?
Zupełnie
co innego. Jest dostęp do analizy biegu. Kiedyś tylko nieliczni mieli ci na najwyższym poziomie.
Analiza, czyli?
Analiza biegu, czyli nagrywanie, jakieś tam, nie wiem, wykresy.
Jak
później ułożyć trening, jakie jest zakwaszenie organizmu. Teraz trener pobiera krew zawodnikowi z paluszka po treningu i wie. A kiedyś na tak zwanego, czuja na tak zwanego nosa trener.
A to znaczy, że to się rzeczywiście przekładało na wyniki
tak,
zawodników
oczywiście.
Były dużo gorsze niż dzisiaj. No, jak pani tak widzi na przykład tych początkujących sprzed lat, tych w latach 80., a jak pani teraz widzi tych początkujących,
to, znaczy,
to wydaje, jest duża różnica?
Wydaje mi się, że teraz mniej dzieciaków się garnie do lekkiej atletyki. Takie mam wrażenie. No jest boom na bieganie, ale...
U starszych, prawda?
U starszych. Robią kariery, zakładają rodzinę i około 40 roku życia To znaczy nie to, że sobie przypominają, że to jest zdrowe. No takie są czasy, taki jest wymóg czasów, że trzeba mieć pracę, trzeba rodzinie zapewnić byt. Ja pamiętam, jak biegałyśmy, mieliśmy taką fajną grupę u trenera Mariana Piotrowskiego w klubie sportowym w Stadniu Lublinie. Było nas tak z 15-20 osób i dziewczyny i chłopaki. No to często jak biegłyśmy nad Zalew na przykład, czy w Parku Ludowym robiliśmy treningi, to takie niewybredne żarty panowie pijący piwko w parku do nas rzucali. Także nie było w ogóle mody na sport, wyśmiewali się. Znaczy może nie, że wyśmiewali, tylko po prostu no nie było mody. Nie było czegoś takiego, tak jak teraz, że widzi się wszędzie, się widzi biegających.
A kiedyś jak gorzej, się wychodzi, lepiej. To ja nawet pamiętam, że jak się nawet, jak byłam dzieckiem, że jak się by widziało kogoś, że ktoś biegnie, no to,
to takie
nie
zdziwienie.
Zdziwienie tak, przede wszystkim.
A teraz jest zdziwienie, dlaczego tu tak pusto, nikt nie biega po park. A pani biega, czy nie?
Słucham, ja właśnie nie biegam. Nie wiem, nie jestem w stanie się do tego przekonać w ogóle do biega.
Powiem pani, co pani traci. No traci właśnie. Pani niesamowitą przyjemność, radość.
Ale jak się przemóc?
Spełnienie.
Jak się przemóc?
Zaczynać marszobiegi. Mam teraz takiego chłopaka, lat 30, nie pamiętam, tylko około 30 lat. Zgłosił się do mnie, chce biegać. Jest tak słaby, że po prostu takiego już dawno nie miałam, który się do mnie zgłosił i nie mógł przebiec nawet 300 metrów. Miesiąc czasu ze mną trenuje.
Ale to związane też było z wagą? Czy
i waga, i słabość mięśniowa, i słabość oddechowa, czyli tego układu oddechowego, płuc, serca na pewno.
A od tego też wszystko zależy, to
tak,
bieganie nasze.
Tak. Są na przykład ludzie, którzy przychodzą już tacy ukształtowani mięśniowo, bo na przykład mam taką dziewczynę, która kilka lat chodziła na fitnessy, tak zwane fitnessy, mhm. czyli ćwiczyła tam różne tam ćwiczenia.
No to kondycja
ćwiczenia
powinna
i kondycyjnie,
lepsza.
I oddechowo tak nieźle, tak, tak. Ale przede wszystkim mięśnie mocne. Jak ktoś ma słaby tył uda, czyli pośladek dwugłowy, to nie ma siły pociągnąć nogi do góry. Jak ma słaby czworogłowy, czyli ten mięsień z przodu uda, to nie ma się siły odbić. I zanim takiego człowieka się ukształtuje, wzmocni mu się te mięśnie i równolegle oczywiście wzmacniamy wytrzymałość, to wtedy dopiero dochodzi do tego.
Do pewnego czasu o mięśniach mówiło się tylko w kontekście wizerunkowym, że czy
tak to zwanego ładnie, pakowania.
Tak, czy to ładnie, pakowanie. Czy brzydko wygląda. Ale nikt nie mówił o tym, jak ważne są mięśnie po prostu w życiu człowieka.
Jak człowiek przychodzi do mnie, właśnie ten młody człowiek, który przyszedł słaby mięśniowo i na przykład ja bym mu wrzuciła od razu jakiś, nie wiadomo jaki trening siłowy i wytrzymałościowy, to mógłby oczywiście doznać kontuzji, bo mięsień musi być. Bez mięśnia po prostu zaczynają się przyczepy przy stawach naciągać i niestety kontuzja.
No i co z tym chłopakiem?
Nie chcę się wymądrzać, bo aha, nie jestem fizjoterapeutą, tylko tak po chłopsku mówię.
Nie no pani,
w ten
ale już
sposób.
Ma pani takie doświadczenie,
takie mam
że
doświadczenie.
Już, no właśnie,
tak,
że już
tak,
może
tak.
pani powiedzieć tak naprawdę w każdej dziedzinie, która w jakiś sposób dotyczy biegania, już ma pani pewnie swoją
no,
wiedzę,
mam,
prawda?
Mam, wiele lat w tym siedzę.
No
tak,
właśnie, to nawet z tego względu. No, a co z tym chłopakiem właśnie?
No właśnie, rozpisałam mu taki trening marszobiegowy plus taka delikatna siła biegowa, czyli skipy, wieloskoki, marsze, wieloskoki, skipy, takie kolanka w górę, jak to się mówi.
Bieg w miejscu.
Do przodu.
Do przodu.
Bieg z wysoko uniesionymi kolanami.
Już
a
widzę.
Marsz siłowy to tak jakby, no, tak jak marsz, tylko wyżej kolanko się podnosi. I to są takie bardzo ważne ćwiczenia. Ja daję ćwiczenia dynamiczne przede wszystkim, nie takie z sensu stricte siłowe. I chłopak po miesiącu czasu, właśnie mija miesiąc, już od poniedziałku nowy plan będę mu pisała, na początku rozpisywałam mu marszobieg, czyli biegniesz ile chcesz, bardzo wolniutko, czyli to u niego to było 100 metrów i 100 metrów idziesz. 100 metrów biegniesz, 100 metrów idziesz. I już pod koniec, oczywiście tak sukcesywnie mu zwiększałam te odcinki biegu, tak, że na nosa to oczywiście zrobiłam, jak to się mówi. I już pod koniec miesiąca dał radę przetruchtać 2 razy 5 minut. Czyli 5 minut truchtu, już nie łażenia, 5 minut truchtu, odpoczynek, kilka minut i znowu 5 minut truchtu.
Czyli
także
trening,
jest postęp.
No
jest
właśnie,
postęp,
jest postęp.
Ale pomalutku, nie można za dużo, nie można za szybko.
No i dlatego tak się mówi, że nie ma czegoś takiego, jak jeden plan treningowy,
nie,
prawda? To trzeba indywidualnie podejść po prostu do człowieka.
Tak.
I dlatego te, no i to są te pułapki w internecie czyhające na ludzi, którzy dzisiaj bardzo lubią się w jakiś sposób inspirować, prawda? Takimi gotowcami z internetu.
Tak, tak. I mogą sobie zrobić krzywdę. No ten chłopak jakby wziął na przykład, bo można sobie wziąć plan, 40 minut na 10 kilometrów. No ale kto to osiągnie?
No i co? Człowiek zaczyna, zobaczy, że nie może, no i tak się zniechęca, że już w ogóle przestaje, prawda? Tak.
I na przykład przychodzi, idzie biegać i na przykład zaczyna biec szybko, przytka go od razu, no i od razu zniechęcenie. Właśnie nie. Trzeba pomalutku, spokojnie, sukcesywnie i absolutnie żaden zawodnik na żadnym poziomie nie może przeskoczyć żadnego etapu. Dlatego, że tak jak mówię, ten początkujący jakby chciał od razu biegać, to by się zniechęcił i złapałby kontuzję. Zawodnik, który biega 40 minut na przykład na 10 kilometrów, to już jest taka magiczna granica, 40 minut na dychę, to już jak ktoś biega, to już jest niezły zawodnik w amatorskim bieganiu. Jeżeli on by chciał na przykład biegać po 3,30 na kilometr, a nie po 4 minuty, to też nie przeskoczy tego etapu. Najpierw musi być 3,50, 3,45, rok po roku. Jak jest solidnie budowana forma mięśniowo, wytrzymałościowo, szybkościowa, to ten postęp jest i praktycznie bez kontuzji.
Czyli przede wszystkim jednak ta metoda małych kroków.
Metoda, tak jest, metoda małych kroków.
A pamięta pani jakąś taką nietypową metodę treningową z tamtych lat, która dzisiaj mogłaby się wydawać się dziwna, albo w ogóle już odeszła do lamusa?
Z tego, co się orientuję, ale nie, za bardzo się nie interesuję treningiem wyczynowym, tylko właśnie amatorskim, to teraz mniejsze ciężary dźwigają, a mniejsze, a bardziej dynamiczne treningi to są. Kiedyś sprinterki pakowały, naprawdę moje koleżanki takie ciężary.
Bo to jest tak zaskakujące. Ja też gdzieś o tym czytałam, że rzeczywiście kiedyś nie był ten trening zaniedbywany siłowy, tylko wręcz przeciwnie.
Wręcz przeciwnie, tak. Teraz jest to bardziej dynamiczne. Mamy fajne, można poobserwować u nas na stadionie lekkoatletycznym. Często trenują, kadra sprinterska nasza tutaj, Polski, trenuje. Bardzo fajne treningi trener prowadzi z nimi.
Ważna jest ta świadomość własnego ciała przy bieganiu?
Bardzo duża, tak. No, trzeba opanować oddychanie. To jest bardzo ważna rzecz, bo większość ludzi źle oddycha, źle stawia stopę, tak jak do mnie ci amatorzy przychodzą, źle stopę stawia.
A jakbyśmy miały teraz wyjaśnić, jak oddychać podczas biegania?
Trzeba wciągać powietrze, a samo wyjdzie. Ja to zawsze tak mówię, wciągnij i samo wyjdzie. Jak człowiek się topi, to nie wydycha, tylko wciąga powietrze. W bieganiu długi wdech, szybki wydech. Długi... Im więcej powietrza damy, tym mamy lepszy transport tlenu. Wsłuchuję się, jak zawodnik oddycha i pokazujemy, mam taką metodę swoją. Raz, dwa, trzy i raz, dwa, trzy, albo raz, dwa. Trzy na dwa, dwa na dwa, w zależności. No to trzeba by pokazać. Mm-hmm. A jeżeli... Musi pani przyjść do mnie na trening.
Być może tak się stanie. W końcu już zostanę namówiona, ponieważ już rzeczywiście bieganie atakuje mnie z każdej ze stron możliwych. A proszę mi powiedzieć jeszcze układ stopy na powierzchni. Jak to jest ważne?
Najważniejsza rzecz to nie stawiać stopy spięty. Bo spięty, jak stawiamy stopę, to hamujemy i jeszcze obciążamy kolana. Miałam już dwa czy trzy przypadki takie przed mi kolega mój. Ja prowadziłam kiedyś lubelską grupę triatlonu. Założyliśmy ze znajomymi lubelską grupę triatlonu. Byłam tam prezesem, trenerem. I przyszedł mi chłopak na trening właśnie z lubelskiej grupy triatlonu. Jeszcze prowadziłam wtedy i mówi, Basia, tak mnie kolana bolą, co ja źle robię? To był nowy zawodnik. Ja mówię, pokaż jak biegasz. Na sali gimnastycznej akurat mieliśmy takie zajęcia. No i przetruchtał już kółko, od razu widziałam. Stawiał stopę spięty. Hamował tak samo. I dlatego go kolana bolały. Ja mówię, spróbuj postawić stopę od góry. Nie spięty, bo tak to jest hamowanie, tylko od góry.
Czyli przetruchtał... jakbyśmy mieli zacząć od palców po prostu, tak?
Tak, tak. I on to zrobił, mówi, tak? To... Eureka, mówi, nie bolą mnie kolana. Ja mówię, no coś pięknego.
Tylko ale to chyba jest... trudno się tak nauczyć, prawda?
Na początku jest dziwnie bardzo, bo to nie chodzi o to, żeby na palcach biegać, tylko żeby stawiać tą stopę nie odpięty, tylko od palców. Ta stopa praktycznie w tych biegach takich amatorskich, długich, to praktycznie tak jakby całą powierzchnią osiada na ziemi, ale jednak z paluszków powinna być postawiona, o w ten sposób. Jeżeli zawodnik jest słaby i jeszcze ma dodatkowo słabą mechanikę biegania, to jest problem. Dlatego trzeba mu tą mechanikę dobrze ułożyć, żeby było mu milej, przyjemniej, bezkontuzyjnie.
Mhm, ale możemy podpatrywać właśnie tych zawodowców?
Oczywiście, trzeba nawet.
Czyli już od początku powinniśmy
trzeba
mieć świadomość,
uwagę.
Nawet
tak,
przy tych
tak,
pierwszych biegach.
I stawianie stóp na boki też jest niedobre. Powinno się stawiać. Dużo ludzi jest takich, którzy chodzą stawiając stopy
tak.
na bok. Powoli, bo to też nie od razu. Bo zaraz się złapie kontuzję. Bo to inny układ mięśni. Jest inaczej, mięśnie pracują. Trzeba te stopy stawiać do przodu. Bo biegamy do przodu, a nie na boki.
Ale to trudno pewnie wypracować.
Na
to
początku
nie jest takie
trudno,
proste.
Tak. Ale jest to do zrobienia.
A czy popularność biegów masowych zwiększa u uczestników taką świadomość zdrowego treningu?
Tak. Zdrowego treningu, zdrowego... Bo przede wszystkim bieganie daje zdrowie. Tylko nie można przesadzać. No tak, tak jak to powiedzenie, sport wyczynowy szkodzi.
Tak, obala się ten mit, że sport to zdrowie. Aktywność fizyczna, ruch to jest zdrowie. No,
tak, tak.
A ze sportem to już różnie bywa, szczególnie właśnie tym wyczynowym, który prowadzi do różnych kontuzji. A pani tam od tego 78 roku biega. Ma pani jakieś kontuzje już związane z bieganiem?
Kontuzji jako takich nie miałam przez te wszystkie lata praktycznie. Ja, jakieś tam drobne pobolewania, nie miałam jakiejś przerwy takiej. Ja mam zrobioną operację biodra. Mam wymienione biodro.
Ale to jest bardzo popularna operacja, prawda?
Tylko pytanie.
Wśród osób.
Czy to jest wina tego, że biegałam tyle lat? Bo na przykład mam sąsiadkę, która w życiu nie przebiegła 100 metrów i też zaoperowała biodro.
Po wypadku miała pani taką operację, czy po prostu coś tam się zadziało?
Nie, po prostu. To po prostu biodro się zużyło. Zużyło, że tak można powiedzieć, tak.
Ale lekarz rzeczywiście stwierdził, że to może być wina biegania?
No nie, lekarz takich rzeczy nie powie, no bo to może jakbym nie biegała, może nie musiałabym robić. Może, ale czy to prawda,
w tym sensie, że pani chciała dalej być właśnie aktywną biegaczką i zdecydowała się pani na operację.
Tak,
tak. A to rzeczywiście to jest...
Już nie mogłam chodzić, tak mnie bolało. Już miałam problemy z chodzeniem.
Ale to poważna sprawa, ale też dająca nadzieję, że po takiej skomplikowanej wydawałoby się operacji... można utrzymywać tę aktywność.
Ja mam charakter sportowca, mimo swoich lat, ale po prostu lubię walczyć, lubię się zmęczyć, lubię walczyć, a bieganie po prostu daje coś nieprawdopodobnego. To jest, rower mi tego nie zastąpi, pływanie mi tego nie zastąpi. Bieganie to jest jakiś wyższy stan świadomości dla mnie.
Jak to jest medytacja pewnie.
Taka medytacja, tak naprawdę. Jak wychodzę biegać i od razu jestem szczęśliwa i już zaczynam na początku. To nie jest takie ten pierwszy kilometr, to na początku, zanim się to wszystko ułoży, ręka z nogą, oddech z głową, ale później już to się wszystko tak fajnie układa i tak człowiek biegnie, sobie myślę, Boże, jak mi cudownie, jak mi dobrze.
Tak, bo człowiek
i
musi
zapomina
jeszcze...
się o Bożym świecie.
Przejść w ten stan, prawda?
Tak.
Wyrwać się z tego poprzedniej rzeczywistości swojej. To w każdym sporcie, że te pierwsze minuty wcale nie są takie super optymistyczne.
No nie, bo to trzeba jakoś tak ułożyć. Tu pobolewa, tu coś ciągnie. Ale
nie
później...
chce się jeszcze trochę człowiekowi.
Tak, ale nie chce się wyjść. Tak.
A bywa tak, że pani się nie chce?
Czasami tak. Każdy tak ma. Ale później już jak człowiek wyjdzie, to już jest po prostu cudownie. A w lesie jak się biega, coś niesamowitego. A po świeżym śniegu jak się biega, cudownie.
A trudno było po tej operacji tak zacząć na nowo?
Nie,
bo to trochę było takie chyba rozpoczęcie na nowo.
No parę miesięcy na zwolnieniu byłam, no to wiadomo, że nie. No i po 3 miesiącach już poszłam do pracy, wróciłam, bo w szkole pracuję, w Zespole Szkół Budowlanych na Słowiczej. Zapraszam uczniów do naszej szkoły. No i powolutku, na pewno to trudno, trochę strach, bo to tak pierwszy raz miałam w życiu operację, także nie wiedziałam, co to ma być, ale spokojnie.
Mhm. A poza tym nic pani nie dolega, no bo czasami stawy wysiadają.
No nie.
Często mówi się u biegaczy, że to jest taka, prawda,
kolano. Coś tam strzyka, coś tam boli, no bo jak to się mówi, odpowiednio, adekwatnie do wieku.
No jak
ale
tak,
nie
jak
narzekam.
Się obudzimy i nic nie będzie bolało, to właśnie, nie będzie dobry sygnał.
To znaczy, że nie żyjemy.
A pani już o tym wspomniała, że to też wynika z tego, że ma pani już głowę, mentalność sportowca. Jakie cechy charakteru właśnie pani zdaniem decydują o sukcesie?
Nieustępliwość, systematyczność, odwaga, trochę szaleństwa.
Mm-hmm. No ale chyba ta systematyczność jest
systematyczność
niezwykle ważna.
Systematyczność to jest podstawowa,
prawda?
Rzecz, tak.
Bo ten zryw, jeszcze można się zdobyć na ten zryw, ale żeby to utrzymać...
No,
to jest
tak
chyba najtrudniejsze.
To tak jak w życiu, ta systematyczność jest ważna.
A jak pani widzi tak po swoich zawodnikach, to jak to wygląda? Co ich najbardziej motywuje?
Wyniki, tak, to jest fajna rzecz. Po drugie, lubią biegać. Trening tak układam, im ktoś chce więcej, proszę bardzo. Ktoś chce lepiej, proszę bardzo. Ktoś chce tylko się bawić, proszę bardzo. Nie ma problemu. Ale mamy też fajną grupę, która też nas tak jakby scala, mobilizuje. Ta grupa nazywa się Basia Team. Od mojego imienia,
tak
sobie
tak,
kiedyś
tak.
Dla żartu sobie nazwałam.
Mhm. Czyli co pani mówi, że jednak te wyniki to jest największa motywacja dla ludzi, tak?
Tak, tak. Ludzie się dowartościowują bardzo. Ale też grupa scala.
A kiedy jest najtrudniej ludziom w ogóle? Czy waga jest takim na przykład najtrudniejszą przeszkodą, największą przeszkodą? Czy jednak właśnie tutaj ta mentalność, jeżeli chodzi o to, żeby się w ogóle zebrać w sobie i zacząć cokolwiek w życiu robić?
No nie, jeżeli już mi przychodzi człowiek, który chce, no to wiadomo, że już się zebrał,
ale on
prawda?
Chce na chwilę, no to wie pani, jak jest. To się chce do momentu, aż się człowiek po raz pierwszy nie zmęczy.
Ale właśnie grupa ciągnie. Grupa mobilizuje. Co czwartek robimy treningi i co czwartek czasami się nie chce, ale jak jest grupa, no to się idzie, bo będzie grupa. Jest taki jakby obowiązek taki niepisany. To tak samo jak się pani zapisze na fitnessy gdzieś do jakiegoś klubu fitness i pani zapłaci i ma pani godzinę 17 w środę, to idzie pani.
Ja tak zauważyłam, że jak się ma na przykład, jak ktoś zaczyna przygodę z siłownią, no to jak pójdzie sam, to nie dość, że tam będzie się czuło jak dziecko we mgle, nie ma to najmniejszego sensu, jeszcze zrobi pewnie dużo błędów, które bardziej mu zaszkodzą niż pomogą, ale jak się ma trenera personalnego,
tak, który poprowadzi,
to po pierwsze, po drugie jestem z nim umówiona, no głupio teraz powiedzieć, hej, nie przyjdę, bo mi się nie chce.
Tak, właśnie to jest taka mobilizacja.
To jest mobilizacja, tak, która wynika też z drugiego człowieka obok.
A jeszcze jest moda na bycie ładnym, zgrabnym. I fit.
A bieganie pomaga?
Bardzo.
Panią zakonserwowało?
Zakonserwowało mnie dobrze. Tak, bo mam mięśnie silne. Chodzę do fizjoterapeuty raz na jakiś czas, to jest zdziwiony, mówi, że no, mięśnie są ładne, eleganckie, rączki, nóżki.
Ale pani dodatkowo
to
jeszcze...
To znaczy ja praktycznie teraz mniej ćwiczę, ale jednak to jest ten inny... Nie wiem, jak to nazwać. Ja mam taki typ budowy, można powiedzieć, atletycznej, bo jestem szczupła, ale mam mięśnie. Ja lubię w ogródku popracować. No, lubię się zmęczyć, lubię gdzieś coś dźwignąć, przenieść.
Dziś moim gościem jest trener biegania Barbara Pudło.
Czas zuchwały.
Jakie trendy w bieganiu, które dziś wydają się pani modne, mogą w przyszłości okazać się błędne lub ryzykowne?
Myślę,
są takie błędy, które pani tak, na które pani zwraca uwagę?
Znaczy jedna rzecz mnie trochę martwi. Już się trochę do tego przyzwyczaiłam, że biegamy po asfalcie i po kostce. To jest niezdrowe. A niestety park ludowy nam wybetonowali. Ścieżka nad zalew wybetonowana. Kiedyś tam był żużel. Po żużelku się pięknie biegało. Biegamy i po stadionie, czyli to też jest jednak twarde podłoże. No, także...
Czyli to podłoże według pani?
Podłoże bardzo ważne jest. Bardzo najzdrowsze jest takie bieganie w lesie, gdzieś tam po ścieżkach szutrowych, właśnie po lesie.
A co się dzieje właśnie po dłuższym bieganiu?
No, mikrourazy są. Mikrourazy i jednak ortopedzi mają więcej roboty.
Na ile załatwiają sprawę buty? Dobre obuwie?
Bardzo ważne są teraz buty, tak, ale jest trochę szaleństwo z tymi butami, bo teraz to już jest tyle tego, że ja nawet nie ogarniam tych butów. Ja jestem tradycjonalistką, mam buty na takiej bardziej płaskiej podeszwie, ale są takie wysokie, to się nazywa ten wysoki drop tak zwany. I z tą wkładką taką elastyczną, która no, naprawdę te buty tak jakby poprawiają wynik, bo nie wiem jak to nazwać.
Ale są buty jeszcze karbonowe, które
właśnie
są...
te karbonowe, one są...
One są rzeczywiście, no, może nie kontrowersyjne, ale jeżeli chodzi o... Zależy na jakim etapie biegania...
I są zabronione w wieku juniorskim.
No właśnie.
Są zabronione w wieku juniorskim, bo poprawiają, bo poprawiają wynik. Dziewczyna kiedyś kupiła sobie parę lat temu, pierwsze jak te buty zaczęły wchodzić... I przyszła do mnie na trening moja zawodniczka to i biegała kilometrówki, tam 4 razy kilometr, bo dajże na stadionie, to biegała po 10 sekund szybciej na kilometrze, a nie powinna, bo powinna biegać normalnie, że tak powiem, a w tych butach po prostu dużo szybciej. Mm-hmm. Także poprawiają. Ale trochę ja nie mogłabym w takich butach biegać, bo dla mnie to jest jednak za miękka ta podeszwa, tak jakby stopa.
No i o tym właśnie mówi.
Stopa
mówi
tak
się.
Jakby balansuje w tym, a ja lubię mieć czuć podłoże, a tam balansuje i bałabym się o staw skokowy.
I o tym się mówi, że to nie są buty dla początkujących.
Absolutnie, tylko dla zaawansowanych.
Tylko dla zaawansowanych.
No,
i że można sobie
zrobić.
No bo pewnie no, właśnie. Tak. Też jest moda, pewnie robi,
tak.
Prawda?
No, stać mnie, kupuję, szybciej biegam. No.
A na co pani dziś zwraca największą uwagę, układając taki plan treningowy?
Na tak zwaną ciągłość. Mhm. Bo jak zaczynam od listopada, grudnia trenować na nowy sezon, ja mam u każdego zawodnika, jestem tradycjonalistką, mam wszystko na papierze oczywiście, w komputerze też, ale mam na papierze, gdzie mogę sobie w każdej chwili zajrzeć. Jak zawodnik na przykład wczoraj robili trening i każdy biegał dwukilometrówki, trzykilometrówki, 6 kilometrów drugiego zakresu i później mi zdają relację, sobie zapisuję to. I później jak układam plan treningowy, jak na przykład ktoś biega maraton w maju, to ja już od parę miesięcy wcześniej mam plus minus ułożone ołóweczkiem zapisane, co on będzie biegał i jedno wynika z drugiego.
A jak radzić sobie z takimi właśnie kontuzjami i przeciążeniami w bieganiu, które mogą na początku się pojawić?
No, fizjoterapia. Mamy fajnych fizjoterapeutów. Mnóstwo jest dobrych fizjoterapeutów w Lublinie. Ale też bardzo ważna jest sprawność tak zwana w treningu. Bo nie można tylko biegać, trzeba też robić tak zwaną sprawność. I to są takie ćwiczenia dynamiczne. Ze zwykłą szczotką od kija. Kijem od szczotki. Ze zwykłym kijem od szczotki można taką sprawność zrobić. Takie podskoczki. Koordynacyjno, takie dynamiczne.
A co no pani dużo myśli tych... o rozgrzewce? Bo to też różnie do tego podejdzie.
To jest podstawowa rzecz, oczywiście. To jest przygotowanie organizmu do większego wysiłku. Przed biegiem.
Tak, przed
trzeba
biegiem.
Najpierw potruchtać około 10-15 minut. No, w zależności od tego, też jaki bieg, czy to jest 5 km, czy maraton, czy dyszka, czy to jest 400 metrów, czy 800, bo to też już jest troszeczkę bardziej dynamiczna. Im krótszy dystans, tym bardziej dynamiczna rozgrzewka musi być. Ale na przykład na taką piąteczkę, jak ktoś idzie, to 10-15 minut truchtu, później trzeba się troszkę pogimnastykować, zrobić troszeczkę ćwiczeń dynamicznych, czyli jakiegoś skipu A, marszu siłowego, czy wieloskoku, jak ktoś może, jak kolanka go nie bolą. I później trzeba zrobić parę przebieżek, czyli tak zwanych rytmówek, które przygotują organizm, bo głowa musi się przygotować do tego, że za chwilę się człowiek zmęczy. Jak przychodzi zawodnik, postoi albo przetruchta tylko i nie zrobi tych przebieżek, to głowa nie jest przygotowana do wysiłku. A jak zrobi tych kilka takich przebieżek mocniejszych, to wtedy już jest przygotowany.
A po bieganiu?
Ja, tak.
Czy można
po bieganiu
się położyć i odpoczywać
brzucha? Trzeba potruchtać troszeczkę.
Czyli
trzeba 5-10 minut potruchtać, bo wtedy to jest taki masaż dla organizmu, uspokojenie, wyciszenie.
Mm-hmm. A jaką rolę odgrywa regeneracja?
Bo no, chyba ogromno, też o tym
zapominamy,
ogromno.
Prawda?
Nawet... Nie, no zawodnicy, ludzie, którzy trenują, nawet ci amatorzy właśnie, to dbają o siebie.
A to jest ciekawe, że jak człowiek zaczyna właśnie mieć już kontakt ze sportem, to się naturalnie włącza. Zdrowa żywność.
Tak, zdrowa żywność, dobry sen.
Dobry sen.
Dobre ubieranie się. Bo na przykład, co z tego, że ja zrobię fajny trening, a jak ja swoich zawodników też gonię za to, bo wczoraj nawet po treningu porozbierali się w krótkie koszulki, bo im ciepło. A ja mówię, chwilę, ubieramy się, bo już jak ma przerwę nawet, to zarzuć kurtkę na siebie. Albo od razu po treningu ubieramy się. Żeby nie schładzać, szczególnie tutaj w odcinku lędźwiowym kręgosłupa, tak, i tutaj na klatce też piersiowej.
No bo można
trzeba
po prostu
się ubierać.
Się
na przykład idzie panna sobie na spotkanie. Deszcz pada, jest zimno, na przykład może nie, bo to wiadomo, że kaptur założy, ale jest zimno, wieje, ale musi mieć piękną fryzurę i nie założy tej czapki czy kaptura, a zawodniczka już założy. Bo wie, że jak ją przewieje, to jutro nie zrobi treningu.
Ale to jest
także to jest taka dbałość,
prawda?
O zdrowie, tak, tak.
To się zmienia, gdy człowiek zaczyna już mieć kontakt z jakimkolwiek sportem.
Przyjemność to bieganie daje. Przyjemność, radość, nie wiem, to jest... No te endorfiny po prostu niesamowite są. Ja nie wiem, to w głowie u mnie siedzi po prostu, że ja mam być fit. Jestem nauczycielką WF-u, to też muszę i wyglądać, i dawać przykład.
A co by pani poradziła właśnie takim osobom w dojrzałym wieku, żeby zaczęły biegać?
No, tak jak mówię, zacząć, jeżeli chcą sami, to od marszobiegów. Nie za szybko, powolutku, spokojnie. Bardzo dobry jest rower też. Zanim ktoś zacznie biegać, a ma na przykład nadwagę, to najpierw trzeba lepiej zacząć jeździć na rowerze, zbić troszeczkę wagę i dopiero później brać się za bieganie. Bo można i biegać, można startować w duatlonach, rower i bieganie, w triatlonach, pływanie, rower, bieg.
A co by pani tak już od siebie powiedziała właśnie słuchaczom, jako trener biegania wieloletni?
A namawiam do biegania, bo jak ktoś biega, to wie, a jak ktoś jeszcze nie biega, to powinien się zastanowić, dlaczego my tak to bieganie promujemy. Bo jest dla nas, dla każdej osoby, daje taką wartość niezapisaną nigdzie. To wszystko jest w głowie, w naszych uczuciach, że jak wyjdę i sobie pobiegam, nieważne ile, czy to jest 2 kilometry, 5, 10 czy 20, no bo każdy jest na innym etapie, czy to jest marszobieg, czy to jest tylko marsz nawet żywy, to daje niesamowitą satysfakcję, radość. I to jest takie na plus dla człowieka, bo to jest coś takiego, co tylko sam człowiek może dla siebie zrobić.
Mm-hmm. I tak 2 godziny takiego biegania, a energia na cały dzień, prawda?
Nie musi być 2 godziny. To 2 godziny to już dla takich naprawdę wyczynowców. To już jest takich dla maratończyków.
Czyli nawet godzinę.
Ale godzinkę, pół godziny, nawet pół godzinki biegania. 3 razy w tygodniu pół godzinki truchciku w lesie to jest po prostu inne życie.
Ale przynajmniej spróbować, prawda?
Tak, tak. Tym marszobiegiem.
Nie narzucać sobie,
reżimu, tak. Poszukać sobie w swojej okolicy trenera, który spokojnie...
Jednak polecamy pani na początku.
Tak, polecam z trenerem, tak. Nawet ja na przykład mam takich zawodników, którzy przyjdą do mnie raz, dwa, trzy razy i to wystarczy. Są
I
tacy, którzy dłużej potrzebują, a są tacy, którzy...
Potem już mogą samodzielnie rozpocząć treningi, ale żeby jednak te pierwsze zajęcia...
Żeby tą mechanikę zobaczyć, jak tą, czy to kolano dobrze jest ustawione, czy ta stopa dobrze się stawia przede wszystkim, czy stopy nie na boki i sposób oddychania. I troszeczkę ćwiczeń sprawnościowych trzeba dodać człowiekowi, który nigdy nie biegał, bo to trochę brzuch słaby, a to pośladki słabe i trzeba to ułożyć.
Dziękuję pani bardzo w takim razie.
Dziękuję bardzo.
I kolejnych lat trenowania i biegania jeszcze po lubelskich ulicach.
Dziękuję bardzo.
Dziś moim gościem była trener biegania Barbara Pudło. Przypomnę jeszcze, że wszystkie odcinki Czasu Zuchwałych dostępne są na stronie internetowej Radia Lublin oraz na Spotify. Jarosław Gołofit, Agata Zalewska, dziękujemy za uwagę. Zapraszamy za tydzień w sobotę, zbiórka po godzinie 13:00.